Witamy naszych drogich słuchaczy w 53. odcinku DualShock Podcast. Dziś witamy się z wami Bizon.
Odin. I nikt więcej.
No niestety tak dzisiaj nam wypadło, że będziemy we dwójkę, ale tematów jest dość dużo i są dość ciekawe, więc myślę, że już możemy do nich przejść. W newsach powiemy o tym, że PSN wciąż nie działa. Powiemy o All Points Bulletin, czyli sieciowym klonie GTA. Powiemy o tym, jak EA wyśmiewa Activision i serię Call of Duty. Co tak naprawdę EA nam powiedziało? Powiemy o nowym trailerze z Duke Nukem Forever oraz powiemy już, jakie są wymagania sprzętowe gry. Powiemy o Wiedźminie II. Gra została już spiracona. Rosjanie dostają kalendarz z Wiedźminem i Stris, a Australia nie będzie się bzykać. Powiemy o Brinku, o tym, jak Bethesda chwali się statystykami z gry. Powiemy o Mass Effectie 3, który został przesunięty na przyszły rok i o paru informacjach, jakie dostaliśmy o tym, jak zmieni się gameplay. A na sam koniec podcastu powiemy o Assassin's Creed Revelations. Już wiemy, co to jest i mamy masę nowych informacji, więc zapraszamy.
Mach, 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 mach.
Okej,
więc przechodzimy do pierwszego tematu naszych newsów, którym jest właśnie PSN. I tak naprawdę nie byłoby o czym mówić, gdyby nie to, że Sony jakiś czas temu powiedziało, że ubezpieczyło każdego użytkownika PSN-u na 1 milion dolarów. To jest bardzo, bardzo duża suma. Ja zastanawiam się, jak to może się odbić na nich finansowo.
To zależy od tego, co tak naprawdę się do końca wydarzyło, bo my wiemy, że był ten włam, wiemy, że wszystko to wypłynęło, co wypłynęło, ale nie wiemy, czy ktoś to wykorzysta do jakichś złych, niecnych celów i czy rzeczywiście jakiekolwiek odszkodowania będą musiały być wypłacane, bo nie wiemy, jak te dane, które zostały wykradzione, będą wykorzystywane i też nie wiemy, na ile te dane, które zostały wykradzione, można wykorzystać do niecnych czynów, no bo nie mamy co do tego pewności i nie wiemy, czy to tak naprawdę wypłynęło, ale nikt z tym nic nie zrobi. Ale sprawa jest tak już teraz rozdmuchana w mediach, to już teraz nie jest tylko sprawa internetowa. To, że nie wiem, PlayStation nie ma internetu i tyle. No, pewni gracze gdzieś tam na świecie są z tego powodu smutni. Teraz media to rozdmuchały nawet tak, że w polskiej telewizji włączasz wiadomości i słyszysz o tym, że PlayStation Network nie działa, zostały wykradzione dane i ludzie wszędzie przestrzegają, że śledźcie swoje konta. Ludzie się boją strasznie tego, co się stało. Ja myślę, że Sony dobrze postępuje, dając im gwarancję, że są jakkolwiek zabezpieczeni nie są zabezpieczeni, ale mogą mieć te odszkodowania. To, że są ubezpieczeni, to naprawdę daje pewną nadzieję i myślę, że Sony się tym broni, bo gdyby oni nie wystosowali żadnych takich właśnie wniosków z tego i nie mieli żadnych czynów, które by nas zabezpieczały jako graczy, to myślę, że to byłaby sromotna porażka i tak naprawdę wielu graczy by się od nich odwróciło. A teraz jest nadzieja, że kiedy wróci PlayStation Network, to rzeczywiście gracze powiedzą sobie, że okej, to był jednorazowy taki wybryk, ale teraz jesteście dobrze zabezpieczeni i dobrze postąpiliście według nas i chcemy wam ufać. Tak ja przynajmniej na to patrzę.
Tak, no bo to jest właśnie to, co mówisz. To daje w pewien sposób komfort psychiczny, dlatego że tego komfortu gracze, no i też właściciele konsoli przez jakiś czas nie mieli. I to jest bardzo dobre posunięcie ze strony Sony. Przy okazji Aki, którego też zresztą tutaj pozdrawiamy, opowiadał nam nie tak dawno temu, że być może dostaniemy tutaj darmową subskrypcję na PSN Plus. Chociaż to się aktualnie zmieniło na być może też również darmowe gry. Mhm. Dwie lub jedna. Tego jeszcze nie wiemy, dlatego że ta sytuacja często się zmienia i Sony często zmienia swoje zdanie odnośnie tego, jak to będzie wyglądać. Też w zależności od tego, jak media opiniują tą sytuację, właśnie tak zdanie Sony może jeszcze ulec zmianie. Ja myślę, że te fundamenty, które Sony zbudowało sobie przez te parę lat z konsolą PlayStation 3 i z tymi tytułami, które zresztą też wyszły, które były bardzo dobre, bo przecież przypomnijmy sobie, wiele tych znanych tytułów wyszło tylko jako ekskluzywy i to były tak zwane must buy'e, które zmuszały cię do kupna konsoli. Ta konsola ma już ugruntowane pozycje. Tyle tylko, że właśnie to, co się stało, bardzo, bardzo zmieniło postrzeganie graczy i też spojrzenie graczy na tą konsolę i akurat to ubezpieczenie na ten 1 milion dolarów to jest ryzykowne moim zdaniem, dlatego że oni mogą się wpuścić w niezłe maliny.
Oj, tak mogą, ale z drugiej strony Odin, jeżeli oni się nie wpuszczą, to wtedy utracą tych klientów zupełnie. Teraz jest ryzyko, ale oni muszą je podjąć, żeby utrzymać swoje dobre imię, bo inaczej no co nam będzie po takim Sony, które dało się zhakować i nie daje nam żadnej gwarancji.
Mm-hmm, tak, ale też widzisz, a propos tego hakowania, jakiś czas temu Sony zatrudniło firmę, która zajmuje się tutaj jakby od zewnątrz tym, aby wyśledzić, jaka luka została wykorzystana do włamania na PSN-a oraz ją zabezpieczyć, załatać tak, żeby już nikt nie mógł jej wykorzystać. No i oczywiście w odpowiedzi po tej publikacji Sony usłyszało od Anonymous, czyli tutaj grupy hakerskiej, która powstała na 4chanie, iż oni bardzo chętnie przetestują, czy te zabezpieczenia rzeczywiście będą się teraz sprawdzały, kiedy PSN wróci. Ale druga ciekawa informacja jest następująca. Otóż ci sami ludzie powiedzieli, że to nie oni włamali się na PSN-a, że to nie oni są odpowiedzialni za tą całą sytuację. I to właściwie potwierdzało moje przeczucie od samego początku, dlatego że wydawało mi się, że mimo wszystko 4chan jest zbyt zdezorganizowany. I tutaj naprawdę potrzeba grupy hakerskiej na miano, nie wiem, niesławnych Rosjan lub też krajów azjatyckich, które są znane z tego, z tak zwanej identity theft albo właśnie kradzieży kart i numerów kart płatniczych. Dlatego, że mimo wszystko to działanie jest na tyle masowe, że sparaliżowało całą usługę sieciową od Sony. Mhm. I to mnie akurat ciekawi, ale też może też nastraja niezbyt pozytywnie. Bo jeśli nie grupa hakerska Anonymous z 4chana, która tak naprawdę do niczego nie potrzebowała tych wszystkich danych, kart kredytowych i tak dalej, bo mogliśmy uważać na samym początku, że oni to robią tylko, żeby uzmysłowić Sony, że mają jeszcze wiele do zrobienia. Mm-hmm. Bo teraz możemy się naprawdę zastanawiać, czy te dane nie będą kiedyś w przyszłości wykorzystane. Mm-hmm.
No bo nie mamy pewności też, do jakich celów w ogóle ktoś się włamał, ale to jest to, o czym ty mówisz. My nie mówimy tutaj o włamaniu się gdzieś na coś nieznanego, na coś małego. My to mówimy o usłudze, z której korzystały miliony ludzi i w której no, miliony ludzi pokładali własne pieniądze. I żeby dokonać czegoś takiego, naprawdę potrzeba zorganizowanej grupy i zastanawiam się, czy my się kiedyś dowiemy, kto to zrobił, a jeżeli już się dowiemy, kto to zrobił, to właśnie czy to zostanie wykorzystane do jakichkolwiek celów. Na razie trudno nam cokolwiek powiedzieć, bo nie wiemy nawet, kiedy PSN powróci. Wiemy, że jeżeli powróci, to powróci w zmienionej formie, że gracze będą wprowadzali nowe hasła i wszystko będzie zrobione od nowa i może wtedy po tym update'cie będziemy mogli coś więcej powiedzieć.
No, życzmy tego Sony właśnie, żeby ta usługa jak najszybciej wróciła i też graczom, którzy już czekają i na pewno nie mogą się doczekać.
Dobrze, więc teraz powiemy o grze, o której nigdy nie poruszaliśmy, która pokazywała się gdzieś tam na targach i ja prawdę mówiąc widziałem dość dużo nawet z tej gry, ale nigdy jakoś o niej nie mówiliśmy, a ta gra zwie się All Points Bulletin. I co to jest? To jest tak naprawdę taki sieciowy klon GTA. Mamy typową grę sandboxową, w której możemy poruszać się po ogromnym mieście, pełni kustomizowalną postacią, no i siać zniszczenie, grać różne mecze, deathmecze, no i wszystko byłoby okej, ale dla mnie, mimo to, że to jednak wychodzi i teraz będziemy mieć niedługo otwartą betę, to ja po to nie chcę sięgać, bo dla mnie to jest jakieś takie suche, puste, no nie wiem, Odin, odnieś się jakoś do tego.
Wiesz co, masz tutaj rację, ale ogólnie zacznijmy od tego, jak ta gra tak naprawdę stała się popularna. Otóż twórcy, czyli Real Time Worlds, oni stworzyli silnik do kreacji postaci, który daleko wykracza poza to, co my do tej pory znamy. I ty, Bizon, widziałeś ten filmik, mm-hmm, na pewno. Ten sposób, znaczy możliwości ogólnie, jakie daje ci ten silnik podczas kreowania postaci, są rewelacyjne. Dla mnie naprawdę to jest mindfuck totalny. Tam możesz tworzyć swoje własne tatuaże, tak jak Cialny robił nalepki na Forzie i spędzał nad tym powiedzmy tydzień, bawiąc się w te wektorki, konstruując całe te kształty. To ja myślę, że tutaj to jest doprowadzone jeszcze dalej, że możemy tworzyć zupełnie unikalne postacie, możemy zmieniać ich cały wygląd fizyczny, długość włosów, brwi, to jest coś innego jak Oblivion, coś naprawdę, czego ja do tej pory nie widziałem. Mhm. I myślę, że właśnie dzięki temu ta gra tak naprawdę stała się popularna. Na samym początku mówiło się, to jest silnik, który tworzy EA do jakiejś swojej produkcji, potem okazało się, że to jest normalna, unikatowa gra. Mhm. I tak naprawdę oprócz tego silnika to ja tam nie widzę nic ciekawego. Mm-hmm. I ja myślę, że to jest zmarnowany pomysł.
Ja myślę, dlatego, że ogólnie... No.
Nie, spokoj, ja już właściwie wszystko powiedziałem.
No nie, bo ty mówisz o tej kreacji postaci. Ja myślę, że jest okej, fajnie, ale koniec końców gra musi być czymś więcej niż kreatorem postaci i Simsami. Ja zawsze lubię, jeżeli mam możliwość kreowania postaci, bo mam taką możliwość. Jeżeli chcę bardzo mocno, jeżeli mam za dużo czasu, to lubię sobie się pobawić w tym, jak moja postać ma wyglądać. Ale gra musi się bronić tym, że jest grą, a nie tylko edytorem do kreowania własnej postaci. I w tym momencie All Points Bulletin wygląda po prostu jak gra sandboxowa po sieci. Nie ma nic specjalnego do zaoferowania, a ponadto miasto wygląda na tak wyludnione. Bo oj, tak. Jeżeli to by miał być taki masowy sieciowy shooter albo coś w tym stylu, że nagle gracze zapełnialiby te ulice, no to bym to rozumiał, ale na razie to wygląda... Ale
Jezu, ile tych ludzi by tam musiało
no,
być.
Ale, no właśnie, na razie nawet jeżeli mamy mniej ludzi, to to wygląda w ten sposób, że jest ulica, na tej ulicy na skrzyżowaniu są maksymalnie 3 samochody i gdzieś musisz się rozglądać, żeby dostrzec jakichś ludzi, którzy sobie gdzieś chodzą. Tych ludzi sterowanych przez sztuczną inteligencję, zupełnych NPC-ów. Miasto jest zupełnie wymarłe i chociaż na razie możemy powiedzieć, że to się bierze z tego, że to jest tylko beta, że to, że tamto, to ja myślę, że nie ma możliwości na razie, żeby stworzyć grę, która byłaby takim masowym shooterem sandboxowym, takim na kształt GTA i żeby tam naprawdę to miasto nie było wyludnione i mnie dlatego to nie przyciąga, bo w pewien sposób to mnie odrywa od tego, co ja lubię w tych sandboxach, czyli poczucia, że ja rzeczywiście należę do tego sandboxowego świata, że to, że jadą tam te samochody, chodzą ludzie, że to, co się dzieje wokół mnie, ma jakieś znaczenie i ci ludzie do czegoś dążą, tak jak w Assassin's Creed mamy sprzedawców, tak. Mamy ludzi, którzy gdzieś tam sobie po prostu stoją, inni, nie wiem, żonglują. Czujesz się, że jesteś w środku tego świata, a to zupełnie mnie od tego odrywa i nie interesuje.
Tam właściwie nie masz gdzie się poczuć, bo te nawet ulice, one nie są dostosowane na... To nie są dwupasmowe ulice, to są czteropasmówki w środku miasta. To wygląda strasznie naturalnie i... Tak jak mówi Bizon i z czym ja się muszę zgodzić i to chyba każdy zauważa, kiedy patrzy na te trailery, ta gra posiada ogromny niewykorzystany potencjał, a mnie zwykle to denerwuje, dlatego że to jest kwestia tylko i wyłącznie myśli technicznej. To trzeba po prostu, nie wiem, iść po rozum do głowy i zadać sobie pytanie, czy to wygląda w porządku? Mhm. I tak naprawdę nie wygląda. I nie potrzeba być do tego, nie wiem, jakimś game engineerem albo jakimś, nie wiem... producentem gry, czy deweloperem, wydawcą, jakimś osobą na bardzo wysokim stanowisku, żeby zasugerować twórcom, słuchajcie, to powinno być coś więcej, tu nie ma życia. To wygląda jak świat Dzikiego Zachodu, gdzie codziennie ginie 15 osób w pojedynkach rewolwerowych i tak naprawdę już nikt nie chodzi po ulicach miasta, dlatego że po pierwsze nie ma tam ulic, po drugie nikt tam nie mieszka, bo wszyscy leżą gdzieś za miastem w cmentarzu. Mm. To jest takie smutne.
Ale wiesz, ja bym jeszcze rozumiał, gdyby to była gra, która ma single player i multi. Wtedy jeżeli jesteś multi, to jesteś rzucony po prostu tam do miasta, żeby tylko się postrzelać albo pościgać. Ale jeżeli robimy grę od podstaw, która ma polegać na multiplayerze i oferować ci sandboxowy świat, to ja nie czuję sandboxa w takim pustym, wyludnionym miasteczku.
Mhm, tak. I myślę, że jeśli ta gra nie zostanie w jakikolwiek sposób zmieniona, aby bardziej właśnie wczuć się w ten świat sandboxowy, aby ten free roam nie był takim typowym free roamem, że jesteś ty i jeszcze grupa 16 innych osób na serwerze, którzy muszą się jakoś spotkać, ale będą jacyś ludzie gdzieś na ulicach będą chodzić, że będzie się coś działo, że ty będziesz się czuł właśnie jako część tego całego świata, to ta gra ma szansę. Dlatego, że ona wygląda ładnie. Wygląda jak GTA 4 prawie, że albo nawet i lepiej. Oczywiście zależy od gustów.
Dla mnie to wygląda gorzej od GTA 4, no ale może GTA dużo robiły te filtry, wiesz co.
No, ja myślę, że nawet, że akurat, że modele samochodów są lepiej dopracowane i sam kreator postaci, ogólnie bohaterowie, którymi się tam poruszasz, wyglądają znacznie lepiej. No, ale mniejsza o to. Jeśli to nie zostanie zmienione, jeśli oni nie włożą czegoś tam w to będzie kolejny Matrix Online. Znasz historię tej produkcji?
Znam bardzo dobrze, bo śledziłem jeszcze wtedy, jak nie miałem internetu, wszystkie gazety śledziłem i no i się skończyło.
Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć ten temat.
Pararapapa.
Dobrze, więc przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest Activision vs. EA. A tak właściwie o co się rozchodzi, ktoś może zapytać. Otóż, jak wszyscy wiemy, jest Activision, jest EA, jest Call of Duty i jest Battlefield. Są tak właściwie dwie firmy, które cały czas, każdego roku starają się skrzyżować te dwa tytuły i pokazać, nasz jest lepszy. I w pewnym momencie okazało się, że Battlefield wyszedł na prowadzenie i praktycznie wszyscy o tym już wiemy, dlatego że to nie jest nowość.
No i też nikt nie zaprzeczy, którą stronę my jako DualShock Podcast faworyzujemy.
No raczej nie. Niestety, bo powiem ci, że akurat wydawcy bardzo nie lubię. Tak naprawdę, to znaczy praktyka ogólnie i zresztą tutaj się też potwierdza. Tak czy inaczej, jeden z prezesów EA powiedział, że, a właściwie nie będziemy tutaj tego cytować, ale powiedział, że mają lepszy silnik graficzny, mają lepsze efekty, mają lepsze studio, lepszych deweloperów i ogólnie lepszą grę. I musimy się z tym zgodzić, dlatego że jak oboje z Bizonem, jak oboje z Bizonem wiemy, twórcy Battlefielda trzeciego mają do dyspozycji technologię mock-up, czyli tą znaną z L.A. Noire. I mają ogromne możliwości, ale to, co ja od siebie dodam i od razu schodzę tutaj na bok, żeby pozwolić Bizonowi mówić, to jest fakt, że mi się naprawdę nie podoba w to, jak oni się odnoszą do Activision, bo my wszyscy wiemy, jak ta firma, w ogóle jaką ona ma historię. Ja nie jestem zwolennikiem ogólnie, tutaj użyjemy takiego słowa, disowania jakichś deweloperów, mówienia im, no tam jesteście beznadziejni, no chyba, że chodzi o City Interactive, bo wiesz, mniejsza o to. Ale ogólnie nie podoba mi się ta praktyka i myślę, że tych dwóch deweloperów mogłoby po prostu skinąć głową i żyć w spokoju, bo Activision chyba nigdy naprawdę nie narastało na EA i nigdy na nich nie naciskało, jeśli chodzi o kwestie gamingowe. Za to EA robi to w taki sposób, że oprócz tego, że mamy ogromną kampanię, która wtłacza w nasze ekrany telewizorów EA, Battlefield 3, Battlefield 3, w ogóle w każdej wielobranżowej gazecie w USA wychodzą reklamy, tak jak ta ogromna wielka trójka nie tak dawno. Już nie pamiętam chyba, czy to było w Game Informerze, czy chyba nawet nie. No ale tak czy inaczej, jedna z takich bardziej ciekawych kampanii gazetowych i naprawdę wszyscy wiemy, że Battlefield 3 jest dobry. Wszyscy to wiemy. Tylko, że sposób, w jaki oni się odnoszą do Activision, tak naprawdę no, myślę, że nie jest fair.
No to znaczy, zacznijmy od tego. Mamy dwóch ogromnych deweloperów, kiedy mamy do czynienia właśnie, jeżeli chodzi o firmy też jako dystrybutorów, jeżeli mamy EA i mamy Activision. I tak naprawdę między Call of Duty a Battlefieldem do pewnego momentu nie było czuć w ogóle tego, że tam jest jakakolwiek walka. Dopiero kiedy Battlefield zaczął się jednak nastawiać dzięki Bad Company bardziej na single player, to wtedy nagle zaczęła się robić walka, bo powiedzmy sobie szczerze, mamy zupełnie również odmiennych graczy, którzy grają w Call of Duty po sieci, a Battlefielda, bo to są dwie zupełnie inne gry po sieci tak naprawdę. Ale ja myślę, że ci ludzie z EA mogą sobie do pewnego stopnia na takie słowa no, pozwolić, bo co robi EA, a co robi no, jakby Activision? EA i DICE robią nam co roku praktycznie nową grę na nowym silniku, posuwając cały czas technologię do przodu i tak naprawdę tworząc grę, która wystaje ponad to, cały czas stara się być lepsza od swojej poprzedniczki, poprawiać coś, być bardziej zaangażowana, jakby bardziej angażować graczy, tak jak Battlefield 3 teraz chce być taki bardziej realistyczny i pokazywać, wiesz, takie bardziej życie żołnierza, tak jak to mamy na tych trailerach. Kiedy, no niestety, Activision dając na przykład Treyarch silnik, stary silnik, Treyarch pracując nad no, Black Opsem stosowało stary silnik, który już nie wygląda dobrze, nie ma żadnych zaawansowanych fizycznych skryptów w nim, jest zacofany, jest brzydki. I jedyne to, co popychało Black Ops do przodu i tak naprawdę pozwalało mu zyskiwać, to była nazwa. To było to, że on się nazywał Call of Duty i ludzie na to poszli. I tak naprawdę bardzo dużo ludzi po Black Ops powiedziało, że no niestety Treyarch nie dało rady, bo Black Ops było takie, jakie było. To była ta sama gra. I
to nie był Modern Warfare.
Ja się teraz zastanawiam, czy teraz, kiedy wyjdzie kolejne Call of Duty, czy oni jakkolwiek to popchną, bo z tego, co wiemy, to oni dalej pracują na tym starym silniku.
Tak, ale akurat mogę ci już powiedzieć, że to nie jest ich zamysł.
To znaczy kogo to zamysł?
To nie jest ich widzimisię, to Activision na nich naciska, że mają rozwijać ten silnik dalej.
Ale tu nie ma właśnie już co rozwijać, bo kiedy
właśnie
patrzymy...
Właśnie, ja to rozumiem. Tak. Właśnie ja to rozumiem. Ja myślę, że Treyarch jest tutaj w bardzo patowej sytuacji. Oni nie mogą powiedzieć swojemu właścicielowi, słuchajcie, mamy dość. Bo wiesz, jak ostatnio było, jak Treyarch cokolwiek chciał powiedzieć, nie?
Znaczy, to nawet teraz nie Treyarch robi tą następną grę z Call of Duty, tylko to robi Raven i Infinity Ward. Tam są te różne firmy, ale robią to dalej na starym silniku, na starej technologii. I ja myślę, że z tego EA tak naprawdę się chce wyśmiać. No bo jeżeli EA robi nowy silnik, który wygląda pięknie, jeżeli mają zarypiste studio i robią najlepszy multiplayer, naprawdę najlepszy ten militarny multiplayer, jaki wychodzi, to mogą się trochę pośmiać z nich, ale tak do końca to też, tak jak ty mówisz, to nie jest fair, że mówimy komuś tak wprost, że jesteśmy lepsi od was i tak naprawdę was zmiażdżymy, bo my możemy mówić, że my wiemy, że oni ich zmiażdżą, no bo ja myślę, że Call of Duty jest zupełnie niekonkurencyjne już teraz i ono żyje tylko dlatego, że ma tą nazwę Call of Duty i tych fanów, którzy mają ten zapęd do grania w to w multiplayerze.
Ja myślę, że to ono żyje głównie dlatego, że był Modern Warfare. I to jest właśnie ta grupa graczy.
Tak,
to
ci, którzy się wykształcili na Modern Warfare'ach po sieci i chcą brnąć dalej.
Ci, którzy przyciągnęli szerszą grupę odbiorców do Modern Warfare 2, odeszli od tego, ale zarazem utworzyli zupełnie inną grupę casual playerów, gdzie tych ludzi zamówiło preorderem kopii gier chyba 23 miliony, kiedy wychodził Black Ops. Więc to naprawdę świadczy o potędze tej marki, jaką jest Call of Duty, a właściwie jaką właśnie jest Modern Warfare, dlatego że mi się wydaje, że od tego tak naprawdę się zaczęło, bo poprzednie części Call of Duty, no, były.
Znaczy to bardziej też chodzi o to, że rynek gier też się bardzo mocno rozwinął w tym momencie, kiedy weszło Modern Warfare, kiedy ten multiplayer stał się tak popularny. Zaczęto zupełnie też inaczej patrzeć na to, jak rozwija się Call of Duty i zaczęto też bardziej patrzeć na Call of Duty jako grę multiplayerową, a nie tylko singlową, bo kiedyś Call of Duty to był głównie single player. Teraz patrzymy bardziej to w ten sposób, że single to jest to 4-5 godzin, a kiedy kupuje się tak naprawdę grę dla trybu multi, który przecież ciąga więcej graczy i starcza na więcej czasu, ale mi się to nie podoba, bo ja nie lubię tego typu multi, ale podoba mi się stanowisko EA, które daje DICE jednak tą możliwość, że róbcie dalej nowy silnik, róbcie nową technologię i prezentujcie nam nową grę, która będzie posuwała jakoś to dalej, a nie stała w miejscu, tak jak Call of Duty to robi już od 2006 czy 2007 roku.
Tak, to jest duży, duży sukces tej firmy, ale powiem ci tak, my mówimy, że to jest sukces EA, a właściwie pewnie duża część słuchaczy tak pomyśli, ale tak naprawdę Frostbite jest własnością DICE i to oni są główną siłą sprawczą, która stoi za tym filmikiem.
No tak, jeżeli by nie było DICE.
Ja myślę, że to DICE byłoby w pozycji mówienia, że Activision jest zacofane, nie EA. Ludzie, którzy są od Simsów. No, tak. Mówię ci. Ja będę utrzymywał to swoje zdanie, że ja zauważam tą różnicę, ja ją widzę, każdy ją widzi. I to nie jest tak, że ja tutaj stoję w opozycji do tego, co jest oczywiste i mówię, Battlefield. Nie, ja naprawdę jestem zafascynowany tą grą, bardzo mi się podoba. Tylko po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żebym podszedł do słabszej osoby i powiedział, nie wiem, na przykład gorzej ci wyszło w życiu.
Tak.
To jest takie przykre, naprawdę.
No, takie trochę uszczypliwe i niepotrzebne, ale z drugiej strony myślę, że jest w tym dużo racji i w mojej osobistej opinii to też tak właśnie wygląda, że kiedy EA robi nowe rzeczy i naprawdę pokazuje nam na targach nowe gry, to Activision wypuszcza nam co roku to samo.
Okej, więc kolejny temat, którym jest Duke Nukem Forever. A dokładnie wymagania sprzętowe plus zmniejszanie. I teraz zadacie sobie pytanie, jakie zmniejszanie? Otóż nie tak dawno, bo chyba 2 dni temu wyszedł filmik, który opublikowało nam Game Trailers. A co na tym filmiku się znajduje? Otóż nowa, zupełnie nowa broń. I tak jak ja w sumie w pewnym momencie zrezygnowałem z Duke Nukem Forever, bo stwierdziłem, coś jest nie tak, jakoś przestałem czuć tą grę, to tak po obejrzeniu tego filmiku wszystko wróciło. I co mamy na tym filmiku, Bizon?
No, mamy pokazany przede wszystkim tą broń, która już jest dość stara w Duke'u, bo ona była w którymś tam Duke'u z kolei, już nie pamiętam, która to była gra, która zmniejsza nam przeciwników do takich rozmiarów, że możemy po prostu podejść i ich rozdeptać, kiedy oni są na ziemi. I to jakby było w Duke'u i to niespecjalnie robi już takie wrażenie, ale też będzie w grze możliwość zmniejszenia samego siebie, czyli nasz Duke zostanie zmniejszony i wtedy zmienia się nam zupełnie jakby to, jak postrzegamy dany poziom, bo kiedy Duke jest taki malutki, to wtedy nie jest dla niego przeszkodą jakaś tam bariera, czy jakaś ławka, czy jakiś fotel, tylko na przykład, nie wiem, kółko od krzesła, toster. Albo toster. I to naprawdę zmienia nam zupełnie to, jak my postrzegamy lokacje i też podejście na pewno deweloperów do tego, jak oni je tworzą. I fajnie to właśnie wygląda na tym filmiku, kiedy widzimy Duke'a, który skacze po tosterze, z którego wyskakują te tosty, które mu pozwalają zbijać się wyżej do góry. I kiedy Duke może taki malutki wejść do takiego malutkiego sterowanego samochodziku i nim jeździć. I świetne jest to na przykład właśnie, jak tam jakiś żołnierz zauważa Duke'a i mówi: o, Duke, bardzo dobrze, że nikt cię nie rozdeptał, nie? Także...
Ale właśnie to mnie zastanawia, bo wydaje mi się, że to chyba nie będzie tak, że w każdej chwili będziemy mogli się zmienić.
No nie, to na pewno będzie
albo, albo ludzie będą tak na ciebie reagować, bo gra będzie tak dobrze napisana. I to jest pytanie. Albo to jest moment preskryptowany, albo naprawdę gra jest tak dobrze napisana, że wszyscy będą inaczej do ciebie podchodzić w zależności od twojej wielkości.
Myślę, że ogólnie ten patent zmniejszaniem się byłby fajny, ale za bardzo czasochłonny i myślę, że nikt nie poświęciłby na to aż tyle czasu. Jednak samo to, że gra się zmienia w pewnym momencie, to jest jak najbardziej na plus, bo my w pewnym momencie zatraciliśmy się nieco w tym, znaczy zatraciliśmy ten fan z Duke'a, bo kolejne trailery pokazywały nam typową grę, no taką arcade'ową grę, którą mówiliśmy: ok, jest fajna, jest arcade'owa, podoba nam się, ale tak naprawdę nie musieliśmy oglądać kolejnych trailerów, bo nie pokazywały nam nic ciekawego, po prostu czekaliśmy na grę, żeby ją wypróbować. Ale kiedy wychodzi taki trailer i pokazuje nam jakby zupełnie nowe rozwiązania i podejście do designu leveli, no to bardzo się cieszymy i tak jak mówimy, no bardzo nam się takie coś podoba.
A, no tak. No, bo to jest to, o czym ty mi powiedziałeś trochę wcześniej, że to jest ta zmiana perspektywy. Mhm. I to jest właśnie fajne, że twórcy mogą zaprojektować teraz level tak jakby dwupoziomowo. Czyli początkowe przejście może być zupełnie normalne, ale z uwzględnieniem tego, że kiedy będziesz wracał tutaj na przykład, to ta perspektywa się kompletnie zmieni i przedmioty, które wcześniej całkowicie opuszczałeś i pomijałeś, będą odgrywać kluczową rolę właśnie w twoim dotarciu gdzieś do jakiegoś celu w misji. I to mi się bardzo podoba, dlatego że w tym momencie będziemy mogli sobie tak jakby przypomnieć: a toster, mijałem go, nie? Albo na przykład może włożyłem grzanki do tego tostera albo coś takiego. Wiesz, to jest właśnie to jest to, co cechuje Duke'a teraz, czyli ten porażający klimat, taka luzacka, nie wiem, takie luzactwo. Mhm.
Takie podejście od zupełnie innej, prostej strony do tego, tylko żeby był fan. A jeżeli mówimy o zmniejszaniu rzeczy i rzeczach niewielkich, to bardzo niewielkie są też wymagania sprzętowe Duke'a, no bo to jest, nie oszukujmy się, to jest stara gra. To jest stara gra, która po prostu została zamrożona i została odświeżona. I nie trzeba dużo, bo co potrzeba do grania w grę? Potrzebujemy zalecane wymagania sprzętowe. Potrzebujemy dwurdzeniowy procesor 2,4 GHz, 2 GB RAM-u, przepraszam, 2 GB RAM-u i kartę graficzną, która będzie posiadała 512 MB RAM-u. Więc,
albo Xboxa.
Więc no okej, możemy Xboxa, ale naprawdę te wymagania sprzętowe na PC-cie, które są zalecane, to są tak standardowe, tak niskie, że myślę, że naprawdę większość graczy nie musi się przejmować i będzie mogła pograć w Duke'a na wysokich ustawieniach graficznych, bo choć grafika nie poraża, to jednak fajne jest to, że Duke będzie dostępny dla większej liczby graczy i większa liczba graczy będzie mogła go spróbować.
Tak, przypomnijmy, to są wymagania zalecane.
Tak.
Czyli można mieć mniejsze.
Można grać na tosterze.
Można.
Znów mówimy o Wiedźminie drugim. Dzisiaj mamy aż 3 różne informacje o grze. Zaczynamy od tej najświeższej, czyli to, że Wiedźmin 2 jeszcze nie został zapremierowany, jeszcze nie ma go w sklepach, ale już możemy go ściągnąć w sieci.
Tada!
No i co smutniejsze, podobno za cały ten wyciek jest to wyciek, który nie wyszedł gdzieś ze Stanów, gdzieś ktoś nie wykradł tej kopii, tylko to jest chyba nawet polska wersja, która wyszła gdzieś od jakiegoś Polaka, więc trochę to przykre i na pewno nie jest to pozytywne dla nas Polaków, że jednak bierzemy to nasze coś, co jest jakby ratunkiem dla polskiego rynku gier, to co nas wzbogaca, to co pokazuje światu, że Polacy są jednak wielcy i piracimy to, wyrzucamy do sieci. Ja, jeżeli mam łapać się za Wiedźmina, to rzecz jasna go kupię, no bo to jest polska duma i na pewno, jeżeli już kiedyś polepszę sobie komputer, będę wiedział, że Wiedźmin 2 mi pójdzie, to wtedy na pewno go kupię.
Już trzeba właśnie.
No właśnie, bo to jest już taki pewien, no jakby must buy dla ciebie, jeżeli jesteś, tym bardziej, że jestem fanem pierwszego Wiedźmina. Ale szkoda, że tak szybko go spiracili.
Wiesz co, ale to też jest tak, że wszystkie dobre gry zwykle piracone są bardzo szybko. Spójrzmy na przykład, no tutaj nie będę mówił Crysis 2, ale wiele tytułów ogólnie, które wychodziły na przestrzeni ostatnich lat, było tak, że zwykle właśnie czekaliśmy, nagle bam, pojawia się tytuł na torrentach i ty robisz what? No. Czemu tak szybko?
No aż niektórzy nie wierzą, tak niektórzy nawet nie wierzą i mówią, a nie będę ściągał, bo to pewnie jakieś ruskie porno. A propos.
Ale ty nawet widziałeś, widziałeś w ilu... dobre, przepraszam. Dobrze.
No bo chciałem teraz nawiązać a propos ruskiego porno, ale chcesz coś mówić jeszcze?
Nie, przejdźmy do ruskiego porno.
Okej, no to co dostali Rosjanie z tym, że mają Wiedźmina? No bo wychodzi też i u nich Wiedźmin i Rosjanie tak sobie pomyśleli, że skoro w polskim Playboyu mamy rendery Stris Merigold, która tam wygląda piękniej w ogóle, to oni zrobią coś lepszego. Znajdą prawdziwą Triss Merigold i prawdziwego Geralta, zrobią im zdjęcia i z tego zrobią kalendarz. I tak oto...
Geralt nie pasuje, ale za to Triss.
I tak oto możemy już nawet na YouTubie znaleźć sobie filmik właśnie z tej sesji zdjęciowej. Co ciekawe, na YouTubie możemy zobaczyć w tym filmiku kobiece piersi, więc to jest rzadka okazja, żeby na YouTubie zobaczyć nagie kobiece piersi.
Rzadka okazja dla wielu słuchaczy, żeby zobaczyć kobiece piersi. Ty jesteś okrutny, naprawdę.
Chodziło mi o to, że na YouTubie rzadko widać kobiece piersi, więc to jest ciekawe, że akurat jest polska gra, że wychodzi w całym świecie, a Rosjanie jakby czują na tyle, że to jest ważny tytuł, że robią nawet specjalnie sesję zdjęciową i mają kalendarz z prawdziwymi ludźmi, którzy są ubrani, znaczy Geralt jest ubrany w kostium, bo Triss jest ubrana tak, jak ją Bóg stworzył. Więc myślę, że to jest dość ciekawa addycja do tego Wiedźmina w Rosji.
Ale wiesz co, pamiętasz, ja ci podrzuciłem ten filmik nie tak dawno, bo myślę, że z jakiś tydzień temu, coś takiego, kiedy nagrywaliśmy poprzedni podcast i mi się wydawało wtedy, że to jest do tej polskiej edycji, że to są właśnie te rendery, że one wyglądają, wiesz, tak fotorealistycznie, że oni poszli po prostu najprostszą linią, znaczy najmniejszą linią oporu i po prostu zrobili zdjęcia, potem je wyedytowali i ogólnie żyliśmy sobie w takim przeświadczeniu, że o tym wszyscy wiedzą i dopiero chyba dzisiaj czy kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że nie, że to nie jest polskie wydanie, to jest właśnie rosyjskie i ja chyba... Z tego, co się dowiedziałem, to jest takie samowolne.
Tak, wiesz, oni sobie po prostu pomyśleli. Tak, oni sobie pomyśleli, że to będzie fajne, jeżeli będzie kalendarz z Wiedźminem i będzie naga Triss i gracze się na to rzucą. I myślę, że rzeczywiście to jest ciekawy pomysł, bo jeżeli Wiedźmin będzie miał wzięcie w Rosji, to takie kalendarze na pewno się sprzedadzą.
Ależ jeżeli... będzie, dlatego że nasze mitologie w ogóle, wiesz, i całe to tworzenie tych leśnych dziadów, nimf, dread i tak dalej. Akurat może nie dread, ale powiedzmy, że tam leśnych dziadów, w ogóle wiesz, całej tej historii są bardzo podobne. I ja myślę, że Rosjanie, czy tam gracze rosyjscy po prostu dobrze się w Wiedźminie odnajdują. Poza tym on jest wulgarny.
Tak, więc Rosjanie na pewno po niego sięgną. A zostając jeszcze przy temacie cycków, jest pewna ciekawa informacja odnośnie Australii i Wiedźmina. Jak wiemy, w Australii jest tak, że bardzo mało gier przechodzi. A jeżeli już jakaś gra przechodzi, to zazwyczaj jest cenzurowana, krew jest zielona, a w ogóle ludzie zamiast się rozwalać, to wypuszczają z siebie kwiatki. I co ciekawe, w Australii Wiedźmin wyjdzie. Wyjdzie z kategorią wiekową plus 15, co ciekawe. Ale nie będzie tam seksu. W ogóle. Jeżeli będzie możliwość seksu, na przykład jeżeli Geralt dostanie możliwość, że w zamian za wykonanie jakiegoś questa będzie mógł uprawiać seks, to w Australii zostanie ta możliwość odcięta i zamiast tego Geralt dostanie jakiś przedmiot albo jakąś inną nagrodę. I myślę, że to jest ingerowanie w coś, w co gra miała być od początku wyposażona, w pewne rzeczy, które wymyślili oni i pewne też to, że... To jest jakby ta właśnie mitologia, to jest to, że Sapkowski stworzył ten pewien świat i to, że sam Wiedźmin jest taki realistyczny też w tym, że to jest taki świat fantazy, który my możemy jakby dotknąć i myślę, że to, że tam był ten seks, to akurat tylko dodawało grze uroku i tego realizmu. Kiedy w Australii nagle tego brakuje, to tak naprawdę reszta świata ma naprawdę bogatą grę i pełną. A Australia dostaje tą grę okrojoną, która nie ma czegoś, co tak naprawdę też reklamuje w pewien sposób Wiedźmina.
No tak, ogólnie w ogóle cechą charakterystyczną Wiedźmina wydaje mi się, że jest właśnie ta brutalność.
I dorosłość taka.
Tak, i dorosłość właśnie, że tam przecież już w pierwszej części, że te decyzje, które podejmujesz, one były ostateczne i one miały wpływ na wiele postaci. Niektóre mogły umrzeć, nigdy te decyzje nie były dla ciebie jasne na tyle, żeby od razu założyć, a jeśli pozwolę mu, to on zginie. I wiesz, to właśnie było to, co cechowało Wiedźmina. Właśnie to, że jak jesteś młodszy i zaczynasz tę grę i nagle polubisz kogoś, on nagle ginie albo kompletnie się od ciebie odwraca, już nie chce z tobą rozmawiać i ty robisz, dlaczego? Mm-hmm.
No ale też sam seks był taki tam on był jednak trochę przedmiotowy, bo tak naprawdę mogliśmy naprawdę...
No w pierwszym Wiedźminie jak dostajesz karty...
Z różnymi kobietami można było to naprawdę robić, można było sobie kupować nawet prostytutkę na noc i... To właśnie dodawało tego, że ten świat wydawał ci się...
Można było się hajtać nawet.
Taki realistyczny był, taki, no taki jaki powinien być. Australia tego nie dostaje, dostaje grę okrojoną i myślę, że gdybym był Australijczykiem, to bym się czuł bardzo pokrzywdzony, aczkolwiek myślę, że to nie jest aż taki wielki powód, bo wiele innych rzeczy w Australii zostało tak skrzywdzonych, jeżeli chodzi o gaming, że to akurat mogą przepuścić jeszcze.
No, ale to jest w sumie przykre, dlatego że oni są znani z tego, że właśnie tak strasznie rygorystycznie podchodzą do cenzurowania gier i nie wiem, co by zrobili, gdyby na przykład miał wyjść Carmageddon. Co oni by zrobili?
Mówię ci, że jeżeli byś kogoś przejechał, to leciałyby z niego kwiatki i automatycznie na drodze rosłaby mogiła, by wyrastała z krzyżem.
To jest straszne naprawdę. A Bizon, ogólnie, ożeniłeś się w Wiedźminie?
Nie. Nie, ja tam tylko się pukałem.
Ale wiesz co, można było się ożenić i pukać tak naprawdę.
Nie, to już mnie nie kręci.
Ale jak się upiłeś i tutaj nie będę mówił, z kim się możesz ożenić, ale przyszedłeś do swojej wybranki, taki upity, ona mówiła, Geralt, znowu upity, wracasz do domu.
On upity, ja nigdy nie jestem upity, powódce. Coś pięknego.
Polska gra, piękna.
Okej, okay, więc przechodzimy do kolejnego tematu. Dzisiaj właściwie nie ma tematu głównego niestety, no ale cóż, przechodzimy do kolejnego, którym jest Brink.
Brink.
Jest on naszym tematem. Dlaczego? Właściwie ktoś zapyta w ogóle, co to jest Brink. Otóż Bethesda tworzy taki swój twór właściwie, który zapowiada się całkiem ciekawie. Jest to sieciowy shooter, który udaje, że ma jakąś fabułę.
Znaczy to jest hybryda też, bo tam jest też single player. To jest taka multi-singlowa hybryda.
Tak, właśnie
mówię,
że on wydaje, tak wiesz. Oni chcą powiedzieć, możesz w coś uwierzyć, tak? Możesz wierzyć, że jest jakaś fabuła. Ale tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o to, że Bethesda robi taki shooter, który jest czymś na zasadzie All Points Bulletin. Jeśli ktoś zastanawia się, o co dokładnie chodzi, no to śpieszę przybliżyć. Chodzi o to, że mamy ogromną możliwość kreowania swojej postaci, ogromnie dużo możliwości i Bethesda tyle jest zafascynowana tym wszystkim, zaczyna chwalić się numerkami i na przykład mówią, mamy 45 sposobów śmierci, czyli możesz na 45 sposobów upaść i nie żyć. Wspaniale. Następnie mamy 26 tysięcy linii dialogowych na przykład, chociaż tak właściwie to nas nie interesuje, ale to, co właściwie najbardziej nas interesuje, to tak naprawdę możliwości konfiguracji broni. I tak jak wszyscy wiemy, w Bad Company było to bardzo, bardzo fajne i wszyscy to lubili tak naprawdę. I ta gra dostawała takiego pewnego animuszu, takiego charakterku. Każdy mógł skustomizować sobie broń tak, jak chciał. Mogłeś biegać z shotgunem, z granatnikiem. Było super. Naprawdę. Otóż Brink. Czym Brink się chwali? Brink mówi, że ma ponad 5000 możliwości konfiguracji broni. To jest strasznie, strasznie dużo. Mhm.
Ale teraz... to zależy też, jeżeli chodzi o co też rozumiemy przez konfigurację broni, jeżeli chodzi o sam dobór.
Bizon, widziałem to. Ja widziałem te filmiki, jak wygląda ta konfiguracja broni. Ona jest porządna, naprawdę. Tam tworzysz takie rzeczy jak w Bioshocku.
Aha, ja pamiętam, wysyłałeś ten filmik kiedyś. No nawet kiedyś przed podcastem wysyłałeś mi te filmiki z tym, jak można broń modernizować na takim białym tle. Teraz kojarzę.
To jest coś porządnego, naprawdę. I jeśli jakikolwiek użytkownik jest tutaj zainteresowany, odsyłamy na YouTube, tam jest naprawdę bardzo dużo materiałów o Brinku. Ogólnie rzecz biorąc, jakiś czas temu była w ogóle kampania reklamowa na Game Trailers odnośnie Brinka. Bardzo dużo portali w sieci mówi o Brinku. No bo też Bethesda to w jakiś sposób forsuje i myślę, że akurat to jest tytuł, którym można się zainteresować z tego też powodu, też, że mamy system szybkiego poruszania się coś a la Mirror's Edge, czyli możemy biegać po ścianach, skakiwać na różne przeszkody, skalować te budynki, dostawać się na dachy. Więc to dodaje takiego naprawdę charakterku i wydaje mi się, że może stanowić już całkiem ciekawy tytuł.
Mm-hmm. No i jeszcze mamy też informację o tym, że mamy ogrom możliwości kustomizacji wyglądu naszej postaci. Ja nawet tu nie będę przytaczał liczb, bo to, co mamy tutaj wypisane, to mówimy naprawdę o liczbach, które należy przemnożyć przez 10 do potęgi 16. Czyli tak naprawdę dostaniemy naprawdę rozbudowany edytor. Zresztą bardzo podobnie jak w All Points Bulletin będziemy mogli tworzyć nasz unikalny jakby awatar do gry. I ja myślę, że tutaj akurat to jest fajne na tyle, że Brink do tej pory się tym nie reklamował. On, o ile pokazywał nam te filmiki z kustomizacją, to tak naprawdę oni nam od początku mówili, że to będzie ten shooter hybryda single i multiplayer z możliwością właśnie tego lekkiego le parkour, że będziemy przeskakiwać, że będziemy się wspinać i robić różne takie rzeczy właśnie jak w Mirror's Edge. Gra się przede wszystkim reklamowała tym, że była grą, a dopiero później dochodziły te wszystkie osiągnięcia, te możliwości kustomizacji broni i naszego wyglądu. I myślę, że akurat pod tym względem Brink przegania All Points Bulletin, które jest jak na razie jedyną fajną rzeczą jest ta kustomizacja postaci tam, ale kiedy patrzymy na Brinka, to w Brinka nam się chce grać, bo on jest zupełnie inaczej skonstruowany i widać sens w tym świecie i w tym, że ta gra w ten sposób powstaje i na pewno będzie masa graczy, która się na nią załapie.
Tak, bo to jest też sprawdzony poziom, na którym można się oprzeć tak właściwie, no bo przecież odwołujemy się tutaj do schematu, który zawsze się sprawdzał. To jak tworzysz shootery i opierasz się na takim mniej więcej schemacie, jaki prezentuje Bad Company 2 na przykład, no to wtedy możesz być pewien, że ogólnie w kwestii podstaw to zrobiłeś dobrą robotę, dlatego że nie ominęło cię nic, co mogło cię ominąć. A tutaj trzeba dodać też, że w Brinku jest możliwość zmiany klasy postaci w trakcie meczu. Na zasadzie, jeśli zbliżysz się do pewnego punktu, który to umożliwia, to powiedzmy, jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, że nie możesz zwykłym inżynierem zaszturmować pewnego miejsca, to możesz się cofnąć, zmienić klasę i wrócić tam. To jest naprawdę bardzo przyjemne, dlatego że wcześniej chyba czegoś takiego nie mieliśmy, a jeśli mieliśmy, to na pewno nie tak bardzo rozreklamowane, żebym ja o tym wiedział albo słuchał na przykład jakiegoś wywiadu na YouTubie albo Game Trailers. I tak jak mówi Bizon, chyba wszyscy muszą się z tym zgodzić, kiedy widzą Brinka. Brink też posiada pewien stopień zjadliwości, który dla zwykłego gracza jest znacznie bardziej akceptowalny. Ta gra nie trąci jakoś takim specjalnym osamotnieniem. Tam jest mnóstwo różnych kolorów. Właściwie tak naprawdę przed podcastem stwierdziłem i chyba będę się tego trzymał, o ile ktoś mi nie powie, Bodin, co ty mówisz, że to jest taki ulepszony Bulletstorm.
No, pod względem oprawy akurat kolorystyki to jest, aczkolwiek Bulletstorm był stworzony do zupełnie innych rzeczy też i myślę, że to porównanie jest troszkę za daleko idące, ale tak jak mówię, Brink wygląda zupełnie inaczej od All Points Bulletin, chociaż początkowo patrząc na to mamy do czynienia z podobnymi grami, ale Brink to ma być przede wszystkim shooter i przede wszystkim to współzawodnictwo drużynowe i nie daje nam żadnego ogromnego miasta i nie próbuje robić rzeczy, do których nie jest zdolny. Ja myślę, że to, co robi ta gra, to jest fajne to, że oni robią grę, która jest do końca pełnym produktem, takim jakim oni sobie go wymyślili i jeżeli będą się tego trzymać i wyjdzie w końcu gra, to ja na pewno będę chciał chociażby spróbować to zagrać, bo to jest gra unikalna, zmienia coś, wprowadza właśnie ten system szybkiego poruszania się, więc dla mnie to akurat jest przepisem na sukces.
No i też wszystko w pięknej, pięknej oprawie graficznej. Jeśli ktoś tego nie widział, to naprawdę niektóre widoki myślę, że mogą spokojnie konkurować z pierwszym Crysisem, a poza tym cała ta prezentacja świata jest lekko taka kreskówkowa.
Podobny jest też do Rage'a. Ja bym to zakwalifikował w oprawie do Rage'a.
Tak, trochę tak. Chociaż te pyski ich tak właściwie powiem ci jakby rysowane kreską Marvela. Podoba mi się to. Podoba mi się to, dlatego że to jest właśnie takie fajne, te twarze, czuć to rozgraniczenie między rzeczywistością, ale jednocześnie znacznie łatwiej się przywiązać do twarzy postaci, kiedy one naprawdę nie starają się być rzeczywiste. I to jest bardzo dobry krok w bardzo dobrą stronę, więc tym pozytywnym akcentem kończymy temat Brinku.
Parapapa!
Więc kolejny temat, którym jest Mass Effect 3, gdzie są fanfary. Nie ma fanfar. Oboje z Bizonem jesteśmy lekko wystraszeni. Nie jesteśmy pewni, jacy powinniśmy być tak naprawdę. Więc czemu? Otóż prezes EA powiedział, że Mass Effect 3, oprócz tego, że jest jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów w tym roku, to znaczy właściwie w tym, no.
To się akurat zmieniło.
To się akurat zmieniło. To oprócz tego, on nie będzie starał się być taki jak Mass Effect 2. I teraz wielu graczy Mass Effecta pierwszego, którzy przeszli na dwójkę i powiedzieli sobie, dobra, takie zmiany jestem jeszcze w stanie przeboleć, teraz złapią się za głowę i powiedzą, jak to, o co chodzi?
Ola Boga!
Właśnie! I teraz ja jestem trochę... Ja nie wiem, co mam myśleć. Otóż prezes jej powiedział tak. Staramy się zrobić coś na zasadzie action shooter z jeszcze mniejszą domieszką gry RPG, jak w drugim Mass Effect'cie. I on uważa, że to poszerzy tylko grono odbiorców. I ja się muszę z nim zgodzić, bo na pewno poszerzy.
Oj,
bo
to jest fakt.
Oszukujmy się, że to już jest naprawdę marka jak Coca-Cola. Ale... tak dziwnie, mniej RPG-u niż w Mass Effect'cie 2.
Dobrze, zacznijmy tak. Co jest RPG-iem? Gra, która przede wszystkim polega na tym, że rozwijamy naszą postać i naszą drużynę, czy przede wszystkim jest grą, w której nawiązujemy kontakty z ludźmi, rozmawiamy z nimi i popychamy fabułę? Ja myślę, że roleplaying polega przede wszystkim na odgrywaniu roli i zmienianiu relacji między postaciami, wpływaniu na postaci, które są w świecie gry. Ja to tak postrzegam.
Tak.
I jeżeli pod tym względem Mass Effect 3 ma uboleć, jeżeli na przykład nie będzie takich wspaniałych rzeczy jak, nie wiem, misje lojalnościowe w Mass Effect 2, które były po prostu highlightem całej gry.
A wetnę się, wiesz, że niektórzy ludzie na nie narzekają?
Ja nie rozumiem, jak można na to.
Ja też tego nie rozumiem, ale przed podcastem jeszcze sobie sprawdziłem. Niektórzy ludzie mówią, że właśnie te rzeczy powodowały, że Mass Effect z takiej wartkiej, bardzo bystrej rzeki, pełnej fabularnych, zawiłych zawiłasów, stawał się taki jakiś taki strumyczkowaty.
A ja bym teraz... powiedział właśnie, że Mass Effect 2.
A właśnie ja się z tobą zgodzę.
Ja wiem. Ja wiem, że my zawsze to mówiliśmy, że to, co w Mass Effectie 2 jest najlepsze, to jest to, jak ty możesz nawiązać kontakt z drużyną, jak możesz ich poznać przez te misje lojalnościowe i jak tak naprawdę to, co zrobisz na tych misjach lojalnościowych, może wpłynąć na losy tych postaci, bo no, nie oszukujmy się, to jaki podejmujemy na przykład wyrok na koniec misji lojalnościowej Garusa, myślę, że dość mocno mogłoby wpłynąć na Garusa w trzecim Mass Effect'cie na przykład. I
tak.
To były naprawdę te najbardziej świecące punkty. Jeżeli pod tym względem Mass Effect 3 miałby właśnie stracić to, jeżeli on miałby być tylko ukierunkowany na to, żeby być grą tą główną osią fabularną, pomijając te wszystkie rozgałęzienia.
Zacytuję, trzecioosobową strzelanką z domieszką gry RPG.
No właśnie, jeżeli oni by pominęli ten rozwój postaci, taki bardziej emocjonalny, a nie tylko na tej zasadzie, że rozwijamy ich umiejętności, to wtedy gra naprawdę dużo straci jako Mass Effect i stanie się shooterem. Ale jeżeli oni mówią tutaj o RPG-owości w stylu, że nie wiem, że właśnie rozwijamy ekwipunek. Naszą postać, ekwipunek, jeżeli na tym gra miałaby ucierpieć, a już wiemy, że nie ucierpi, bo podobno mamy mieć bardziej rozbudowane bronie, ma wrócić drzewko rozwoju postaci, to ja nie wiem, co oni tak naprawdę chcą usunąć, bo jeżeli te fabularne zawiłości, to gra dużo straci i możemy zacząć się obawiać. I trudno na razie nam interpretować słowa tego prezesa EA. Ja myślę, że BioWare na tyle jest właśnie uwielbione za to, jak tworzy fabularnie Mass Effecty, że oni tego nie ruszą i to na pewno będzie bogata gra w fabułę, przynajmniej ja tak sądzę, bo jeżeli by nie była, to dla mnie to już nie byłby sukces, tylko to byłby krab, który byłby prostym shooterem, a te postaci, które tak lubiłem i tak lubiłem poznawać ich historię, no poszłyby gdzieś na bok, a ja bym dostał zwyczajny shooter, tego bym zupełnie nie chciał.
Oj nie, tego chyba nikt by tak naprawdę nie chciał. Ale wiesz co, właśnie to mnie trochę martwi, dlatego że przecież mamy przykład z Dragon Age 2. Tam rozwój postaci, ogólnie nić fabularna była biedna. I to można kupić. Ja nawet mówiłem, że to ma swoje pozytywne aspekty i w to da się grać. Owszem, tylko że Dragon Age nie jest produktem na miano Mass Effecta.
No tak.
To jest zupełnie inny poziom i my oczekujemy od Mass Effecta czegoś lepszego. I ja miałem szczerą nadzieję, że im chodzi w błędzie, chodzi o ekwipunek, że ludzie, którzy myślą o tym, że będzie mniej RPG-u, tak naprawdę chcą powiedzieć, że będzie mniej gberania po zawiłościach ekwipunku. Tak. I będzie mniej wybierania tych wszystkich dodatków do broni i tak dalej. To wszystko będzie uproszczone. Ale jeśli oni mówią, że to właśnie nie chodzi o to, to ja naprawdę zastanawiam się, dlaczego oni to robią. Ja nie chcę Mass Effecta trzeciego jako trzecioosobowej strzelanki, gdzie będzie mniej role-playing game. Mm-hmm. Nikt tego nie chce. Każdy hardkorowy fan Mass Effecta tak naprawdę, jeśli spojrzałby się, znaczy przyjrzałby się bliżej tej grze, to tak naprawdę nawet jeśli nie lubi RPG-u, dlatego że prawdopodobnie kojarzy mu się z ekwipunkiem, to RPG to jest właśnie role-playing game. To jest cały Mass Effect 2.
Mm-hmm, właśnie mój kumpel na przykład...
To jest straszne.
Mój kumpel na przykład średnio mu się podobał Mass Effect 1 z tego względu, że przypominał bardzo RPG-a pod względem tego ekwipunku rozwoju postaci, bo to był RPG. I to, że Mass Effect 2 poszedł w stronę bardziej shootera, ale pozostał fabularny, to akurat wpłynęło na mojego kumpla w ten sposób, że on do dzisiaj mówi, że Mass Effect 2 to jest chyba najlepsza gra, w jaką grał, bo naprawdę pod względem fabularnym i gameplayowym Mass Effect 2 był świetny i gdyby pozostał taki w trójce i pod tym względem no jakby płynności tego, jak dużo jest akcji, a jak dużo jest dialogów i rozwijania historii postaci, gdyby to zostało w ten sam sposób jak w dwójce, to nie mielibyśmy się o co martwić. Ale trudno nam jest właśnie interpretować te słowa. Niemniej fajne jest to, przynajmniej w moim odczuciu, że BioWare przedłuża powstawanie Mass Effecta aż do przyszłego roku, bo mi się prawdę mówiąc nie spieszy. Ja mogę poczekać do pierwszego kwartału 2012, jeżeli Mass Effect 3 ma na tym zyskać, bo nie oszukujmy się, to jest trzecia część trylogii, więc jest ostatnia, nie będzie czwartego Mass Effecta jako takiego, jeżeli chodzi o historię Shepharda, więc ja chcę dostać pełny produkt, taki, który ja zapamiętam i taki, który będę grał co najmniej tak długo jak drugiego Mass Effecta, przy którym spędziłem naprawdę długie godziny, liczone już chyba nawet w setkach godzin, jakie przegrałem na różnych postaciach, więc... Jeżeli wychodzi ten Mass Effect w styczniu, w lutym lub w marcu przyszłego roku, to naprawdę się cieszę, bo nie spieszyło mi się, żeby zagrać w niego aż tak mocno w tym roku. Jeżeli mają to dopracować, to chętnie poczekam. Assassin's Creed Revelations. W tamtym tygodniu mówiliśmy, że jeszcze nie wiemy, co to jest. Wyszedł jakiś teaser, jakieś coś. No ale
nagle
mamy już jest. Jest pierwszy screenshot, jest masa informacji. Już wiemy, czy będzie Assassin's Creed Revelations. To rzecz jasna będzie gra. Nie będzie to Assassin's Creed 3, ale tak jak się obawialiśmy, to jest jednak gra, która jest kolejnym łącznikiem. Kolejnym jakby rozwijaniem serii, kolejnym według mnie troszkę naciąganiem kasy, bo to, że oni nie robią trzeciego i ostatniego Assassin's Creed, tu chodzi o to, żeby jeszcze pomęczyć tą serię, która daje ten dochód. Więc jeszcze...
Coś jak Need for Speed.
Tak, pociągnijmy to, wiesz. Wydajmy kolejną grę, która jest bardzo podobna, która wprowadza parę rzeczy, ale jednak jest fajna. I ja myślę, że to nie jest aż takie do końca złe, bo ja nie narzekam, bo Assassin's Creed Brotherhood przyjęło się bardzo dobrze i w moim odczuciu była to bardzo fajna gra, lepsza od drugiego Assassin's Creed i ja się bardzo dobrze bawiłem w nią grając, ty pewnie też.
Oj tak, tak. Chyba każdy właściwie.
No właśnie, dlatego cieszymy się mimo wszystko z Revelations, ale co mamy do powiedzenia o samej grze od nim?
No tak, więc po pierwsze dalej kierujemy Ezio.
No.
I to właściwie mogliśmy się domyśleć, no bo, no cóż, no nie było innego wyjścia, skoro to jest odcinanie kuponu, tutaj w cudzysłowie, no to w takim wypadku raczej nie możemy polegać na nowej postaci. Ale wiele osób zauważyło, że tam gdzieś w filmiku pojawia się słówko Altair.
No.
I nagle pojawia się data urodzenia Altaira.
No i jeszcze pojawia się okładka Game Informera, na której widać Ezio i Altaira.
No właśnie, więc tu akurat, mając już te poszlaki, teraz dostaliśmy więcej informacji. I co się okazuje? Otóż Ezio będzie poszukiwał pieczęci. Przez całą grę będzie poszukiwał pieczęci i to będą tak jakby wspomnienia Altaira. Jeśli uzyskamy tych pieczęci wystarczającą ilość, albo też będzie ich na przykład 6 na całą grę, to przy każdej kolejnej pieczęci będziemy dostawali taką jakby możliwość wcielenia się w Altaira i przeżywania jego wspomnień. Mhm. I teraz pytanie, co będzie tymi wspomnieniami? Nie wiemy. Jest to na razie zagadka. Być może będą to, nie wiem, no, będzie to historia Bloodlines, chociaż tutaj akurat powątpiewam, bo to chyba już za bardzo posunięte do przodu. Mhm. Tak czy inaczej, mniej więcej to już nam nakreśla, jak będzie wyglądała gra.
Mhm. Gra będzie się rozgrywać ogólnie w Konstantynopolu, czyli będziemy mieć znowu przeniesienie w jakby zupełnie odmienny region, który na pewno będzie zaciekawiał nas jakby no, nową architekturą też i na tym pierwszym screenshocie, który wyszedł, widać naprawdę ciekawą architekturę i wygląda to bardzo klimatycznie. Zresztą każdy Assassin's Creed wyglądał bardzo fajnie, jeżeli chodzi o wygląd miast. No i co ciekawe, wprowadzają, już wiemy, że wprowadza się w parę nowych rzeczy do gameplayu i tak na przykład Ezio będzie posiadał specjalny hack, który widać już tutaj na pierwszym screenshocie z gry.
Bad gun.
I no ale właśnie ja się zastanawiam, czy to będzie wprowadzone na zasadzie tego, że on ten hack będzie wystrzeliwywał tylko w trakcie wspinania się do góry, czy na przykład będzie on nam pozwalał zaczepić się jakiegoś budynku i na przykład huśnąć się, tak jak to, nie wiem, robił Spider-Man na przykład.
To by był naprawdę
zastanawiam się właśnie, bo oni mówią, że ten hack bardzo przyspieszy poruszanie się po mieście, więc zastanawiam się, czy on będzie też poruszany w trakcie jakby biegu, czy on wprowadzi coś.
To znaczy
coś
na
więcej.
Pewno w trakcie walki, wiesz? Mm-hmm. Na pewno w trakcie walki będzie używany.
Tak, na pewno będziemy przyciągać do siebie wrogów, to będzie fajowskie.
Właśnie, to jest tak...
Get over here!
Dokładnie to! Właśnie to mnie zastanawia, jak to im wyjdzie, nie wiem, bo to już powiedzmy, już w Brotherhood było tak, że pewne gadżety, które posiadał Ezio, były takie, no...
Przekokrzone.
Nie wiem, wydawało mi się, że już przekozaczone właśnie, dlatego że na tej ręce, ile jeszcze można włożyć w tą rękę, ja pierdzielę. No ale widocznie można hack włożyć. Mm-hmm. No i widocznie będziemy mogli właśnie używać go w trakcie walki, ale nie tylko, dlatego że będziemy mogli tworzyć również swoje bomby.
Mm-hmm. No i to też na pewno będzie teraz... ciekawe, bo tutaj w drugim Assassin's Creed i w Brotherhood używaliśmy tylko tych bomb dymnych, więc tak, ciekawe, co jeszcze możemy stworzyć i czy to znów nie pojawi się kolejny gadżet, który będzie tam do wyboru dla Ezio i który tak naprawdę będzie no wygrywającym gadżetem, bo nie oszukujmy się, te bomby dymne w każdym momencie mogły rzucić i spieprzyć. No to już był taki...
Tak, dokładnie, albo też zresztą wybijać tych przeciwników w momencie, w którym oni się krztusili. Mhm. Więc to było też takie trochę, no po prostu zbyt mocne. Mhm. Co jeszcze? Więc oprócz tego, skoro już mówiliśmy o tym, w jakim mieście będzie się to wszystko rozgrywało, no to też musimy powiedzieć to, co zapamiętało się dla wielu graczy, to znaczy wieżę Borgi i możliwość rozwijania tego swojego własnego klanu zabójców. Mm-hmm. No. W Revelation to powróci.
No tak, ale nie będziemy mieć wieży Borgiów, tylko pojawią się kryjówki asasynów, które będziemy jakby zajmować i których też będziemy musieli podobno raz na jakiś czas bronić przed atakami i też ma zostać rozwinięta nasza gildia asasynów w ten sposób, że nie wiem, może wprowadzą nowe możliwości, może to, że będziemy ich wysyłać na misje będzie miało jakieś jeszcze większe znaczenie niż tylko, nie wiem, przychód kasy i rozwijanie tych postaci, bo to był fajny myk, on wprowadzał ciekawe rzeczy do gry, ale jednak Brotherhood obyłoby się i bez niego. A myślę, że to, co powinno się jednak stać w Revelations, to, że nasze bractwo powinno zostać wykorzystane jako to, co popycha grę. To, że Ezio ma to bractwo do dyspozycji, powinno wpływać na całe otoczenie, na to, że nie wiem, nasi asasyni nagle poruszają się po mieście jako postaci niezależne, wiesz, że to nie jest tylko...
wypełniałem tak jakby misję w tym mieście.
Tak,
w tym
to nie wyglądałoby na, tym, na ten sposób, że tylko, wiesz, wzywasz ich, kiedy chcesz, tylko tak, żeby na przykład idąc miastem, żebyś widział na przykład, że gdzieś tam na dachu chodzi twój asasyn, albo coś takiego. Ja bym coś takiego chciał. Nie wiem, czy tak będzie, ale coś na ten deseń by mi się bardzo podobało w grze.
Mm-hmm. No właśnie, no i cóż. No i jeśli już mówimy o tym, że mamy tą bordzie, właściwie nie bordzie, tylko mamy te swoje własne klany asesynów, które będziemy powiększać i tych rekrutów bractwa, które będziemy zbierać, no to też musimy powiedzieć w takim wypadku, jak czasowo zawiera się Revelations, dlatego że no cóż, no tutaj akurat to będzie trochę nieprzyjemne, czy też przyjemne dla niektórych, a też bardziej szokujące. Ezio ma 50 lat, mm-hmm. więc to naprawdę już jest fabularnie posunięte mocno, mocno do przodu. Też zastanawiam się właśnie, w jakim wieku będzie Leonardo da Vinci.
Ale wiesz, widzę od razu takie rzeczy, że spadasz z budynku, nie? Upada ci Ezio na ziemię i tak jak Snake w MGS-ie czwórce, tak. Puka się w plecy.
Poklepuje się. No byłoby ciekawie. Właśnie, no to jest, powiem ci, ja jakoś tego nie kupuję. To znaczy, jestem w stanie to uwierzyć, bo przecież znam całą historię Batmana i wiem, do jakiego wieku on tam skakał i cały czas wypełniał ten swój obowiązek tak długo, jak był w stanie. Mhm. Ale wiesz co, no nie wiem, no 50-letni człowiek z hakiem na ręce, który pozwala mu się szybciej wspinać. Oj, i cała ta oś fabularna. No.
Pamiętajmy, że to jest tylko Assassin's Creed. Ja myślę, że to, co oni robią, dalej ciągnąć z tą serię, nie dając kolejnych numerków, to dla mnie jako dla gracza jest bardzo pozytywne, no bo ja chcę grać w kolejny Assassin's Creed i nie chcę, żeby nagle wychodziła trójka i to się od razu kończyło. Bo ja lubię tą grę, lubię ten gameplay, który tam jest wprowadzony i lubię nawet te postacie, nawet tego Ezio polubiłem, Auditorię.
Czysty rynek.
No i też powraca, o tym nie powiedzieliśmy, rzecz jasna powraca Desmond, więc nie będziemy mieć kontynuacji historii Desmonda jedynie w Assassin's Creed 3, tylko będziemy mieć tą kontynuację właśnie w Revelations. Więc...
Oj, jak ja na to czekam.
No, tym bardziej po zakończeniu Brotherhood czekamy na to, żeby dowiedzieć się, co będzie dalej, ale wiemy też, że powróci tryb multiplayer. Tym razem będzie jeszcze bardziej rozbudowany i będziemy mogli sami stworzyć własnego asasyna. Nie będziemy dobierać po prostu z tych asasynów, którzy już są i nie będziemy chodzić po mieście jako kolejni asasyni, którzy wyglądają tak samo, tylko będziemy kustomizować własnego asasyna. Patrz, kolejna gra dzisiaj, o której mówimy, gdzie masz kustomizację postaci. No i wspomina się podobno też, że będzie można ingerować w broń w trybie multiplayer, że będziemy wprowadzać jakieś własne ulepszenia na przykład. Więc to na pewno jest bardzo fajne. I ostatnia ciekawostka jest taka, że Ubisoft dysponuje techniką mocap, która została wykorzystana w LA Noire. Więc teraz się zastanówmy, czy to, że LA Noire miał taką technologię i tak, znaczy ma i dopiero wyjdzie i jest takie, wiesz, przełomowe, czy teraz to, że ma to też Assassin's Creed, czy to się nie stanie jednak powoli takim, no takim czymś typowym
chcesz
w grach?
Powiedzieć standardem,
tak,
prawda?
Takim, chcesz powiedzieć standardem. Taki standard, taki, że to przestanie być takie takie nowoczesne i takie fajne, że
LA... technologia za parę milionów.
Wiesz, że LA Noire już to ma, wszyscy się cieszą, ale nagle Assassin's Creed ma. I zaraz będzie...
To Mass Effect też już
tak,
musi mieć.
Tak, zaraz Mass Effect dostanie i wiesz, i to w pewnym momencie wejdzie w standard tak jak, nie wiem, Havok w grach.
Mhm, tak. Wiesz co, ja tutaj widzę nadzieję i szansę do zmieniania właśnie tego twojego własnego Assassina w kwestii multiplayer. I bardzo mi się to podoba, wiesz, to by było takie, no, to by dużo dodało właściwie do serii, dlatego że tak jak wiemy, no, Brotherhood nie posiadał specjalnie dużo tych postaci. Mm-hmm. No i tak było, że niestety na serwerze, jeśli ktoś grał w multi, no to wie, o czym mówię. Wchodziłeś na serwer i widziałeś powiedzmy 10 czy też 12 postaci, które no, wyglądały cały czas tak samo. Były grupy, nie wiem, bohaterów, które stały i to były 4 identyczne postacie z tymi samymi twarzami tak samo ubrane.
No bo inaczej nie dało rady rozwiązać tego, no bo tak był stworzony ten multiplayer i zapewne w Revelations to zostanie zmienione kompletnie i multiplayer zupełnie zmieni też swoje cele, tak? Bo inaczej ta cała kustomizacja by się mijała z celem, nie? Jeżeli byłbyś od razu rozpoznawalny jako asasyn, więc nie wiadomo, jak to będzie rozwiązane.
No tak, no więc co? No, wydaje nam się, że to dobrze zapowiada ten tytuł i że naprawdę możemy oczekiwać tutaj gry, która spełni nasze oczekiwania, ale też wywiąże się z pewnej obietnicy. Znaczy obietnicy. No powiedzmy Ubisoft kiedyś być może zasugerowało nam, będzie Assassin's Creed 3 i nadal tej obietnicy takiej umownej, tego skinięcia głową nie mamy, ale wychodzi Revelations, które być może zapełni tą pustkę po tym Brotherhoodzie i no i dostaniemy grę, na którą warto będzie czekać. Mm-hmm.
I miejmy nadzieję, że to już jest tak naprawdę ostatnia ta gra, bo mimo, że ja chcę grać w kolejny Assassin's Creed, to tak naprawdę chciałbym już teraz nowej postaci. I jeżeli Ezio ma 50 lat, to proszę was, jeżeli skończymy Revelations, niech w następnej części nie gra się 70-letnim Ezio, tylko nowym bohaterem i niech to już będzie Assassin's Creed 3.
Okej, więc kończymy kolejny, 53. odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj właściwie tylko my, ja i Bizon, kończymy i mamy nadzieję, że wam się podobało. Mamy nadzieję, że mimo wszystko, że jesteśmy we dwójkę, jesteśmy w stanie wam dać to słuchowisko, na które czekacie każdego tygodnia i że następny tydzień przyniesie nam jeszcze ciekawsze tematy. No. Więc z tej strony żegnałem się z wami, Odin.
Oraz Bizon.
No i zapraszamy do następnego odcinka DualShock Podcast.
I pararapapa.
Teraz będą właśnie odgrywać kluczową
Kluczową rolę?
Będą odgrywać kluczową... Ja pierdolę. Role, sorry. Dobra. Kurwa, no po prostu daj pan spokój.
Okej, idziemy jak burza i tak naprawdę nagraliśmy dużo materiału. Mamy 40 coś minut chyba, nie?
Dokładnie. No. Mamy 47 minut. No. I bardzo dobrze. I patrz, mamy Mass Effecta, Assassin's Creed, może w końcu będzie podcast, który będzie trwał 50 ileś. No. Pozycja tak zwana Odin w walce, czyli lekko pochylony do przodu, wiesz, tak jak przy każdym zakończeniu, tak jakbym siedział w pubie, już dopijał ostatnie piwo. Zawsze tak. Nie wiem czemu. Dobra.